ustawa o stosowaniu prywatnego prawa międzynarodowego. Wczoraj Sejm głosował nad tą ustawą. Okazuje się, że jest pewna możliwość, niebezpieczeństwo, iż będzie to boczna furtka, którą wprowadzać się będzie nielegalne w Polsce, w świetle polskiej konstytucji, związki jednopłciowe. Przed naszym mikrofonem jest pan poseł Andrzej Jaworski z Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca, witam serdecznie radio słuchaczy, szczęść Boże.
Może na początek zapytam, jak przebiegało wczoraj w Sejmie głosowanie nad tą ustawą i jakie były podnoszone wobec tej ustawy kwestie?
Ojcze, pozwoli ojciec, że może zaczniemy od tego, co to jest w ogóle prawo prywatne międzynarodowe, żeby było łatwiej naszym słuchaczom zrozumieć, dlaczego ta ustawa jest tak ważna i dlaczego ten temat jest bardzo istotny. Otóż prawo prywatne międzynarodowe to jest zespół norm, których zadaniem jest wskazanie systemu prawnego właściwego dla dokonania oceny prawnej konkretnej sytuacji, bardzo konkretnej sytuacji, zakresu i prawa cywilnego, i prawa rodzinnego, co jest bardzo ważne, i prawa pracy. I teraz normy prawa prywatnego międzynarodowego rozstrzygają konflikty na tle powiązań stanu faktycznego z systemami prawnymi różnych państw. I stąd bardzo często określa się, że są to tak zwane normy kolizyjne. Czyli w tym momencie będziemy mieli, to prawo będzie decydowało o tym, czy prawo polskie, czy prawo zagraniczne, a może prawo Unii Europejskiej będzie miało zastosowanie nadrzędne, bez względu na to, jakie są zapisy w pozostałych aktach prawnych. I warto tutaj także dodać, że przepisy te w większości są przepisami bezwzględnie wiążącymi w prawie. Nazywa się to po łacinie juris conventis i to także jest bardzo ważne, aby sobie uzmysłowić. Do tej pory obowiązywała ustawa z 12 listopada 1965 roku i dopóki ta ustawa obowiązuje, właściwie jeszcze, bo jeszcze jest Senat i podpis prezydenta, pewnych niebezpieczeństw, o których mówiliśmy w czasie posiedzeń Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która tą ustawę prowadziła, właściwie by nie było. Natomiast w 2008 roku rząd rozpoczął pracę nad zmianą tej ustawy i tutaj trzeba jednoznacznie zaznaczyć, że mówiąc dlaczego, między innymi wskazywał, że ustawę tą chce zmienić, chce wprowadzić nową, aby zharmonizować nasze przepisy z prawem ogólnowspólnotowym Unii Europejskiej. I to podkreślanie o tym prawie Unii Europejskiej jest ważne, bo ono nam będzie pokazywało, co de facto w przyszłości może się stać. I ta ustawa, która wczoraj w Sejmie przeszła, także jednoznacznie pokazuje, że kwestia określania prawa właściwego dla zobowiązań umownych odsyła do rozporządzenia Unii Europejskiej, tak zwane Rzym I, a zobowiązań pozaumownych także do rozporządzenia Unii Europejskiej i to się nazywa tak zwany Rzym II. I ze względu na to, że w czasie posiedzeń komisji mieliśmy wiele dyskusji, mieliśmy wiele ekspertyz, które wskazywały na pewne niebezpieczeństwa, zaproponowaliśmy, bo wiedzieliśmy, że tutaj Platforma Obywatelska, rząd uprze się, żeby tą ustawę wprowadzić, aby była poprawka, która jednoznacznie by mówiła, że małżeństwo jest związkiem jedynie kobiety i mężczyzny oraz że nie stosuje się przepisów prawa obcego regulującego związki osób tej samej płci. I gdyby ta poprawka weszła, nie byłoby żadnych wątpliwości. Natomiast niestety stało się tak, że na 422 posłów za tą naszą poprawką zagłosowało jedynie 209 posłów, przeciwko zagłosowało 210 i to spowodowało, że poprawka ta została odrzucona. O czym to świadczy? No świadczy to o tym, że jednak nie jest tak na rzeczy, jak mówią niektórzy, że ta ustawa nic nie wnosi, bo gdyby tak było, to posłowie PO nie baliby się, aby ta poprawka została przyjęta. A z drugiej strony rzeczywiście możemy czuć się możemy się obawiać, że przyjęcie tej ustawy spowoduje bardzo dużo niebezpiecznych rzeczy, które mogą doprowadzić do otwarcia furtki do legalizacji związków homoseksualnych w Polsce.
No, panie pośle, skoro jakaś ustawa miałaby nic nie wnosić, to jest logiczne, zasadnicze pytanie, to po co się czymś takim w ogóle zajmuje polski Sejm? Czymś, co nic nie wnosi? Co to w ogóle jest za pseudo-argument? Ale zapytam jeszcze o te głosowania. Jakie kluby, posłowie jakich klubów stanęli w tej większości ponad 200 głosów, którymi odrzucono tę, no jak moim zdaniem, jak się okazuje, racjonalną poprawkę, która by raz jeszcze potwierdzała i zabezpieczała prawa polskich rodzin w Polsce?
Tutaj mieliśmy do czynienia z sytuacją jednoznaczną, że za tą poprawką, przepraszam, przeciwko tej poprawce głosowała zdecydowana większość, stu kilkudziesięciu posłów Platformy Obywatelskiej. Oczywiście wszyscy posłowie Lewicy i także sporo posłów związanych z mniejszymi, czy niezrzeszonych, czy z mniejszych kół poselskich.
Co dalej, pana zdaniem, co powinno się teraz dziać, aby w Polsce jednak zagwarantować prawo normalnej, zwykłej, przeciętnej rodziny do tego normalnego funkcjonowania, tak abyśmy nie otwierali w polskim systemie prawnym jakichś bocznych furtek, jakichś tam nie wiadomo jakich szemranych rozwiązań, przez które miałoby do Polski docierać coś, co jest zagrożeniem dla tej najbardziej podstawowej komórki życia społecznego, jaką jest rodzina.
Oczywiście teraz po uchwaleniu tej ustawy przez Sejm trafi ona do Senatu, ale niestety obawiam się, że w Senacie większość ma Platformę Obywatelską, więc obawiam się, że Senat nie będzie chciał wprowadzić tam zmian. Chciałbym się mylić, chciałbym, żeby jednak ta poprawka została przyjęta. Później trafi ona do prezydenta. Pytanie, czy opinia publiczna będzie w stanie wywrzeć taki nacisk, aby ta ustawa została przez prezydenta zawetowana. Obawiam się, że także niestety może być tutaj duży problem w tym temacie. A że dużo jest na rzeczy, świadczy chociażby także to, że minister, który wczoraj po głosowaniu próbował bronić, uspokajać sytuację, powoływał się na analizę prawną przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Minister Sprawiedliwości, czyli nawet nie miał przygotowanych swoich własnych analiz, które mógłby przedstawić, które powinien mieć jako wnioskodawca. A myślę, że nasi słuchacze powinni także wiedzieć o tym, że to samo Ministerstwo Spraw Zagranicznych 16 września 2008 roku, czyli wtedy, kiedy ta ustawa rządowa była wprowadzona, mówiło, że nie ma potrzeby w tej chwili zajmować się i wprowadzać tej ustawy, ponieważ jest realizowany tak zwany program unijny, program Haski, i dopiero po zakończeniu tego procesu można byłoby spokojnie właściwie do tej ustawy podejść. Ważne jest także podkreślenie, że w czasie posiedzeń komisji były zadawane bardzo konkretne pytania ekspertom rządowym. Wśród tych ekspertów był na przykład także pan profesor Pazdan, który na pytanie zadane przez naszą posłankę powiedział wprost, że polski obywatel będzie mógł skutecznie zawrzeć poza granicami kraju związek homoseksualny, a wskutek tego będzie także możliwość dalszych zmian regulacyjnych w naszym systemie prawnym. Więc temat jest bardzo poważny i myślę, że tak naprawdę rzeczywiście wczorajsza ustawa sejmowa otworzyła tą furtkę, aby tutaj była możliwość zmiany prawa wskutek zmian prowadzonych w Unii Europejskiej.
No cóż, panie pośle, tutaj wyrażę taką retoryczną opinię, żal taki, że szkoda, że to się w ogóle dzieje. Szkoda, że to dzieje się na kilka miesięcy przed beatyfikacją Jana Pawła II.
I to niestety jest smutne, że podejrzewam, że na tą beatyfikację będą jechały także te osoby, które wczoraj wręcz publicznie śmiały się z tej poprawki i które w kuluarach mówiły, że no może nie wprost, ale że dobrze, że stało się, że ta poprawka została odrzucona, bo z jednej strony widzimy, że na pokaz jest nawiązywanie do jakichś wartości chrześcijańskich, ale kiedy chodzi do tego, aby je stosować w życiu, aby je wprowadzać w prawie, robi się zupełnie co innego właśnie przez posłów tych partii.
No cóż, myśmy mieli, panie pośle, już takie sytuacje, chociażby jubileusz roku 2000, narodowa pielgrzymka, pan prezydent ówczesny Aleksander Kwaśniewski, wielki, pokazywał się przed kamerami jako wielki przyjaciel Jana Pawła II i tak dalej, a później w tym czasie wrócił do Polski i podpisał ustawę obniżającą wiek dopuszczania do produkcji pornograficznych do 15 lat, także...
No ojcze, w tym samym czasie także czołowe posłanki Platformy Obywatelskiej, czy czołowa posłanka Platformy Obywatelskiej publicznie mówiła o tym, że osób starych nie należy leczyć, bo idąc na skróty, szkoda na to pieniędzy, więc jesteśmy świadkami tego, że w tej chwili dzieje się bardzo dużo niebezpiecznych rzeczy i myślę, że warto, aby nasi obywatele się obudzili i zaczęli jednak domagać się swoich praw i domagać się swojej godności, bo to, co w tej chwili wyprawia rząd PO, Donald Tusk, to jest no de facto rujnowanie państwa. Widzimy tą wielką dziurę budżetową, widzimy, w jaki sposób obywatele są traktowani i widzimy także bardzo mocne liberalizowanie naszego życia moralnego, chociażby poprzez tego typu ustawy, jak ta wczorajsza.
No cóż, ja tylko dodam, panie pośle, że posłanka, o której pan wspomniał, pani posłanka PO, pani Anna Mucha, także celebrytka, zdaje się. Zacytujmy dokładnie. Starsi ludzie, według niej, starsi ludzie chodzą do lekarza dla rozrywki. Jaki jest sens wykonywania operacji u 80-latka, który nie chodzi i nie będzie chodził? Co jest bardzo smutne, to jest także i dziwne, to jest to, że niektóre media, które podają tę wypowiedź, żałują pani Muchy dlatego, nie dlatego, że ona wprost skandaliczne i głupie, po prostu głupie opinie głosi publicznie, bo jest to głupia opinia, tak trzeba to powiedzieć, ale te media żałują jej dlatego, że ona przez to swoje nieopatrzne zachowanie straciła pierwsze miejsce na liście wyborczej do jako przyszła ewentualna kandydatka do Sejmu wyborczej, które będą na jesieni, no to też pokazuje pewną patologię sytuacji debaty publicznej, w jakiej niestety do jakiej doszliśmy w Polsce.
To pokazuje także to, że liczą się przede wszystkim ludzie młodzi, ludzie majętni, że to są na te osoby stawiają także niektóre media, a osoby starsze, osoby chore no są właściwie na marginesie życia społecznego i tu moglibyśmy wymieniać całą masę przykładów, chociażby też kombinowanie z systemem emerytalnym, rentowym, z całą naszą służbą zdrowia i tak dalej, i tak dalej. No, myślę, że nie było tak trudnej sytuacji po II wojnie światowej jak obecnie, jeżeli chodzi o całą naszą sytuację gospodarczą, ekonomiczną i społeczną.
Dodajmy tylko, panie pośle, pani Anna Mucha, ma dzisiaj lat 33. Ja tę wypowiedź sobie gdzieś tam do teczki zachowam i wtedy, kiedy pani Anna Mucha będzie już miała taki wiek, z którego się dzisiaj śmieje, też jej powiemy, że nie ma sensu jej operować, albo dawać jej lekarz, albo w ogóle się nią zajmować, bo już jest za stara. No ciekawe, jak będzie się wtedy czuła.
Tylko ojcze, ja myślę, że akurat ta posłanka jest w stanie sobie odłożyć takie śluki, które pozwolą jej na godziwe życie, także na emeryturze, a takich możliwości nie ma 90% naszego społeczeństwa i na tym polega podstawowa różnica.
No tak, no ale gdyby jakiś tam pies bezdomny, prawda, gdzieś tam się błąkał, pani Anna Mucha zewrze wszelkie siły, zbierze wszelkie środki i wydębi wszelkie dotacje budżetowe na to, żeby tego biednego, skądinąd biednego pieska ratować i stworzyć mu dom. Ludzie starsi dla tej pani nie mają już takiego znaczenia. Szkoda.
No też problemem jest to, że te zasiłki pogrzebowe, które zostały obniżone, za chwilę to wejdzie w życie, też spowodują bardzo poważne problemy dla ludzi, nawet nie najuboższych, ale dla ludzi przeciętnie zarabiających. Ja myślę, że nie było jeszcze takiego rządu, który oszczędzałby na najuboższych, oszczędzałby na tych osobach, które są zagrożone wykluczeniem finansowym, wykluczeniem społecznym, ale także trzeba sobie powiedzieć wprost na zmarłych, bo do tego to się sprowadza.
No cóż, panie pośle, ja tylko życzę panu, grupowanie, które pan reprezentuje, aby jednak była możliwość skutecznego przeciwstawiania się tego typu inicjatywom i tego typu zjawiskom, możliwość skutecznego zamknięcia tejże bocznej furtki, jaką teraz próbują tak na siłę otwierać różni celebryci z Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję ślicznie.
Pozdrawiam, szczęść Boże.
Pozdrawiam z Panem Bogiem.
Drodzy Państwo, na naszej antenie gościł pan poseł Andrzej Jaworski.